Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie. Jeszcze usiądźmy na chwilę. Tak się umówiliśmy, że teraz będzie komentarz do Bożego Słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, a ta zasadnicza konferencja będzie bezpośrednio po mszy świętej. Ona kierowana jest przede wszystkim do mężczyzn, do wojowników Maryi, ale przecież jak najbardziej panie mogą tutaj zostać i jeżeli mężów nie ma, to mogą później mężom powtórzyć to, co zapamiętały. Dobrze jest, kiedy po każdej mszy świętej jaka jest sprawowana, czy nie po, tylko w trakcie każdej mszy świętej, jaka jest sprawowana, jest ten czas na omówienie przynajmniej Ewangelii. Przynajmniej Ewangelii, bo oczywiście można to rozszerzyć na pierwsze czytanie, na treści psalmu i właśnie Ewangelię. Dobrze jest, jeżeli jest taki kapłan, który ma taki zwyczaj, że prowadzi takie codzienne rozważanie nad Słowem Bożym. Bo myślę, że to wyjaśnienie jest bardzo ważne, potrzebne. Ono pozwala nam jeszcze raz zastanowić się nad tym, co przed chwilą usłyszeliśmy i przynajmniej wskazać jakieś pojedyncze punkty, dzięki którym to słowo ono nie spłynie po nas tak po prostu, ale coś może w tym sercu zostanie. I powiem szczerze, że bardzo wcześnie było we mnie takie pragnienie, mam tutaj na myśli początki mojego kapłaństwa, aby móc to Słowo Boże wyjaśniać, ludziom tłumaczyć, dzielić się tymi przemyśleniami, które Duch Święty zasiewa w moim sercu. Na szczęście dla mnie trafiłem na pierwszą parafię do księdza proboszcza, który sam miał taki zwyczaj i zgodził się, abym także ja mógł przy okazji każdej codziennej mszy świętej takie słowo ludziom wyjaśniać. No potem to już różnie było, że trafiałem na takie parafie, gdzie księża proboszczowie takiego zwyczaju nie mieli i raczej krzywo patrzyli, że wikariusz im tutaj podnosi trochę poprzeczkę. Więc też trzeba było tutaj czasem się dostosować. Ale wiem, że było wielkim pragnieniem ludzi, żeby to słowo było wyjaśniane i wielu z nich później przychodziło i mówiło: proszę księdza, jeżeli mam do wyboru dwa kościoły, gdzie jest tam msza święta, taka zwykła, bez komentarza do Ewangelii i drugi kościół, gdzie ten komentarz po Ewangelii jest, krótka homilia, no to wybieram właśnie ten drugi, bo zawsze coś więcej z tego wyniosę. I ludzie też mówią, że dla księży to może jest jasne, co Pan Jezus mówi przez Ewangelię, bo przecież znają Pismo Święte, Ewangelię rozważają, medytują, no ale dla nas nie zawsze. I czasami nawet jak się wsłuchujemy w czasie mszy świętej, w to, co jest przeczytane w ramach Ewangelii, no to się zastanawiamy, co właściwie Pan Jezus chce do mnie powiedzieć przez to słowo. Oczywiście On będzie mówił do każdego człowieka i będzie mówił do każdego zupełnie co innego, bo znajdujemy się na różnych etapach naszego życia, na różnym poziomie wiary. Inaczej Pan Jezus mówi do kobiet, inaczej mówi do mężczyzn, ale są pewne punkty wspólne i warto po prostu starać się znaleźć to jedno zdanie, które Pan Jezus mówi wprost do mnie. I nawet jeżeli kapłan poda jakąś konkretną interpretację, to ona ma swoje przede wszystkim takie zakorzenienie w Ewangelii, takie bardzo konkretne. I myślę też, że to nie tylko jest zakorzenienie w Ewangelii, ale zakorzenienie w życiu każdego człowieka. A więc jest to słowo bardzo uniwersalne. I każdy może odnieść je także do siebie samego. I kiedy mamy tutaj do czynienia z tym słowem, które tutaj usłyszeliśmy, to wszystko, co teraz przed chwilą powiedziałem, to ono ma być taką zachętą, żebyśmy zastanowili się: Panie Jezu, co chcesz do mnie powiedzieć przez to słowo, przez historię Heroda, który chce zobaczyć Pana Jezusa? Jak to się ma do mojego życia, do mojego dziś, do tego, co ja teraz przeżywam? Czy jest jakiś punkt wspólny styczny między mną, moim życiem, a postacią tak okrutną, straszliwą i krwawą, jaką był Herod. I na pierwszy rzut oka myślimy, że no przecież nie mamy żadnych punktów wspólnych. Ta historia jest nie dla mnie. No bo przecież my tutaj się gromadzimy jako czciciele Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy Go kochają. A Herod był przecież na zupełnie przeciwnym biegunie. Ale jednak i nawet w tej historii jest coś, co każdy z nas może przyjąć i rozważyć, czy to nie jest jakaś zachęta do tego, by trochę inaczej spojrzeć na swoją relację z Bogiem. I właśnie zastanówmy się nad tym, co chciał tak naprawdę Herod. Bo to z jednej strony słyszał, czytamy, słyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. I tu już przy tym pierwszym zdaniu możemy się zastanowić, czy były kiedyś takie sytuacje, że słysząc o jakimś cudzie, który dokonał się w życiu jakiegoś człowieka za sprawą Jezusa Chrystusa, czy nie odczuliśmy jakiegoś rodzaju zaniepokojenia? Jeżeli tak, to dlaczego? A może właśnie słuchając jakiegoś fragmentu Ewangelii albo komentarza do tej Ewangelii, homilii, kapłańskiej konferencji, też nie pojawiło się w nas takie uczucie, taka emocja, zaniepokojenie, może niezgoda, może bunt na to, co mówi kapłan. Jeżeli tak, to dlaczego tak się stało? W jakich sytuacjach? Jakiś czas temu napisał do mnie pewien mężczyzna świadectwo. Proszę księdza, kiedyś ktoś mi tam wysyłał księdza konferencję, ale mnie tam drażniło w nich wszystko. Wszystko mnie w nich drażniło. Nie mogłem tego słuchać, nie mogłem tego ścierpieć. Ale w pewnym momencie przyszedł Pan Jezus do mnie ze swoją łaską, to się zmieniło i teraz jest zupełnie inaczej. Teraz słucham i wiem, że Pan Jezus mnie przez to słowo prowadzi. Ale do czego potrafił się przyznać? Że na początku tego drażniło, że niejako stał za nim zły duch, który robił wszystko, żeby wyszarpać z jego serca to dobro, które mogło się tam zasiać. I bardzo często, kiedy rodzi się w naszym sercu coś takiego jak niepokój, rozdrażnienie w związku ze sprawami Bożymi, to najprawdopodobniej jest to oznaka, że zły duch jest bardzo blisko nas i chce zrobić wiele, żeby nas odciągnąć od Pana Jezusa. Żebyśmy przypadkiem nie zbliżyli się do Niego i nie przyjęli tego słowa jako tego codziennego pokarmu, który pomoże nam wzrastać, wzrastać miłości do Boga. Patrzmy na te nasze emocje, na to, co się dzieje, kiedy wsłuchujemy się w Słowo Boże. Jeżeli widzimy coś niepokojącego, oddawajmy to Panu Jezusowi. Mówmy Mu o tym szczerze. Jezu, chcę się do Ciebie zbliżyć, ale z jakichś przyczyn widzę w sobie jakieś bardzo niepokojące emocje. Zły duch jest za blisko mnie. Czy jesteś temu winien, czy jesteś temu niewinien? Nieważne. Czasami jest to sprawa przez nas zawiniona, ale nie zawsze tak jest. Czasami jest to po prostu zwykła próba, jak to mówimy, duchowa walka. W każdej jednak sytuacji trzeba tę trudność oddawać Panu Jezusowi, prosząc, żeby w nas to uzdrowił, uleczył, ale nigdy temu nie można się poddawać. Oczywiście Herod poddawał się temu wszystkiemu jak najbardziej i dlatego też skończyło się to w jego przypadku tak, a nie inaczej, to znaczy nigdy się nie nawrócił. Pomimo, że słyszał o Jezusie, pomimo, że dobrze wiedział o Jego istnieniu, o tych wielkich cudach, znakach, które czynił, to nie miało żadnego pokrycia w jego życiu. Zupełnie niejako przechodziło to obok niego. Co najwyżej, on tylko ciekawie nastawiał ucha. O, jest jakaś sensacja, o coś się dzieje, jakieś ciekawe zjawisko. Ale nie dokonało się w nim to, co najistotniejsze, czyli nawrócenie, przemiana. Możemy się domyślać, a możemy nawet powiedzieć to z całą pewnością, że nie jeden powtarzał mu i to dość szczegółowo słowa wypowiadane przez Pana Jezusa. Ale on się nie zatrzymywał na tych słowach, tylko interesowały go znaki, które czynił Jezus. Dlaczego ja tak mówię? Ponieważ kiedy się w końcu spotkał z Jezusem, a było to po jego pojmaniu, po pierwszym przesłuchaniu Piłata, to on wołał, ukaż jakieś cuda, ukaż jakieś znaki. Potraktował go jak jakiegoś cyrkowca, jakiegoś iluzjonistę, który zaraz mu tutaj będzie robił jakieś cuda. Oczywiście, że Jezus nie spełnił żadnego jego życzenia, w ogóle do niego się nie odezwał. co go jeszcze bardziej rozdrażniło i kazał go odesłać z powrotem. A więc jego interesowały przede wszystkim te fenomeny, które działy się wokół Jezusa. W ogóle nie docierał do korzenia tych znaków, czyli do nauki. I tu kolejna nauka dla nas, że możemy bardzo powierzchownie pływać po naszej wierze, po naszym chrześcijaństwie. Zatrzymywać się tylko na tym, co przyciąga naszą uwagę, co daje jakiś rodzaj emocji. To jest bardzo płytkie i to się źle kończy, ponieważ taka płytka wiara, ona bywa krucha i nie jest w stanie potem przejść owocnie przez różnego rodzaju próby, jakie mogą pojawić się w życiu człowieka. I tu ponownie musimy się zastanowić, czy jestem w Kościele dla jakichś takich znaków, Bożych sztuczek, jakichś cudów, których oczekuję także w moim życiu. Czy to mnie przyciąga, czy raczej przyciąga mnie sama osoba Jezusa Chrystusa? Pamiętam kiedyś rozmowę z pewnym młodym człowiekiem, ale to nie była jedna rozmowa, bo takich było wiele, który powiedział, że on generalnie Kościołem się nie interesuje, ale ma pewną słabość do postaci świętego ojca Pio. Ja tak się zainteresowałem tym, bo mówię, no, że jeżeli przyciąga go osoba świętego ojca Pio, no to już jest nieźle. No, to znaczy, że coś tam się w nim dzieje. No ale on potem mówi dalej. No bo takie niesamowite rzeczy się z nim działy. No to ta bilokacja, tu stygmaty na rękach. Potem to, że tam uzdrawiał, że różne jeszcze inne dziwne rzeczy, że walczył z szatanem. No i mówi, czytałem taką książkę, artykuł, te wszystkie cuda, które wokół niego się działy. No to było niezwykłe, to było niezwykłe. Ale on się tylko na tym zatrzymał. On nie potrafił się wgłębić w to, dlaczego coś takiego działo się w życiu świętego ojca Pio. Jaki musiał być głęboki stosunek tego świętego do Jezusa Chrystusa. Jego ukochanie, umiłowanie, oddanie siebie samego całkowicie jako żertwę dla Jezusa Chrystusa na posługę ludziom. On zatrzymał się na tych zewnętrznych zjawiskach, ale zupełnie zignorował Jezusa Chrystusa, który przecież od którego to wszystko pochodziło i do którego miało prowadzić. I tak właśnie nieraz jest, że szukamy różnych takich sensacyjek kościelnych, cudów związanych z życiem świętych. Oczywiście to są ważne rzeczy, ważne znaki. Nie bez powodu Pan Jezus mówił, jeśli nie zobaczycie znaków, nie uwierzycie. One były potrzebne i są potrzebne także dzisiaj ludziom. Ale nie można się tylko wyłącznie na tym zatrzymywać. Tak jak powiedziałem, są tacy ludzie, którzy jeśli interesują się wiarą, to ze względu na to i szukają takich informacji, które ich zaciekawią. I pamiętajcie, to jest pułapka, pod którą bardzo szybko może się podszyć zły duch i wyprowadzić naszą wiarę na różne manowce. Tak właśnie dzisiaj jest i często przed tym ostrzegam, bo niestety szczególnie ze względu na różnego rodzaju orędzia, które pojawiają się w Kościele. Większość z nich jest zupełnie nieprawdziwych, fałszywych, pochodzących od złego ducha, w których opisywane są ze najmniejszymi szczegółami, detalami różnego rodzaju zjawiska, jakie się będą działy teraz albo dzieją się w świecie. I to, co pozostaje, to tylko lęk i obawa o przyszłość. Człowiek karmi się tym i tak naprawdę bardzo sobie szkodzi, bo zamiast ufać Panu Bogu i zachowywać w sercu pokój, to jest jeszcze większa obawa i lęk o to, co się stanie. I kończy tak jak pewne małżeństwo w mieście, w którym pracuję, które mnie niedawno odwiedziło i mówi, proszę księdza, bo my generalnie to już chcemy uciekać, bo wiemy, że przyjdzie tutaj jakieś wielkie zło na Polskę, bo gdzieś tam czytaliśmy jakieś tam orędzie, w ogóle niezatwierdzone przez Kościół, jakiegoś tam prywatnego człowieka. Ale mówię, no ale co by nam ksiądz poradził? No gdzie mamy się przeprowadzić? No i sami się wprowadzili w taką pułapkę, bo z jednej strony no już byli gotowi pakować się i gdzieś tam wyprowadzać, ale właśnie no, stracili z oczu Jezusa Chrystusa, który mówi, nie bójcie się, oto ja jestem z wami. Słuchali się w głos złego ducha albo w głos człowieka, który przecież może łatwo stać się narzędziem demona, a stracili z oczu samego Jezusa Chrystusa. I tak im chciałem powiedzieć, no poradziłbym wam, wyjedźcie do Anglii, ale wiem, bo mi to mówią ludzie, którzy są w Anglii, że wracają do Polski. Powiedziałbym wam, wyjeżdżajcie do Stanów, no ale ci, co mieszkają w Stanach, mówią, że chcą wyjeżdżać gdzieś indziej. I tak właśnie, na tej ziemi nigdy nie znajdziesz bezpiecznego miejsca, bo to bezpieczne miejsce jest tam, gdzie Ty spotykasz się z Jezusem Chrystusem. I nieważne, gdzie to jest, czy to jest Polska, czy to jest Anglia, czy to są Stany, czy jakiekolwiek inne miejsce na świecie. Jeśli jest przy Tobie Chrystus, jeżeli masz z Nim żywą relację, niczego nie musisz się bać. Ale gdziekolwiek byś był, nawet w najodleglejszym zakątku ziemi, gdzie wydaje się, że nie dosięga broń atomowa, inflacja, nie wiadomo jeszcze co, jakieś tam choroby, to jeżeli nie będzie przy Tobie Jezusa Chrystusa, to strach Ciebie wykończy. Sam siebie wykończysz, albo jeszcze innych wykończysz swoimi nerwami. Bo zły duch znajdzie Ciebie wszędzie i wykorzysta wszystkie Twoje nieprzepracowane słabości. Tak właśnie się dzieje, jeżeli człowiek szuka jakichś znaków, cudów, ale nie chce spotkać się z Jezusem Chrystusem. To są przykłady takie bardzo aktualne, ale też są inne. Na przykład związane choćby z tymi próbami pogłębiania wiary, spotykania się z Panem Jezusem, szukania różnego rodzaju rekolekcji, konferencji. No, tego teraz jest dużo i my jako kapłani staramy się docierać do Polaków mieszkających w kraju i za granicą. I naprawdę tych ofert duszpasterskich jest wiele, ale też często ujawnia się wtedy taka ludzka słabość, którzy no też przyjdą tam, gdzie wiedzą, że będą jakieś fajerwerki, że najlepiej to iść do jakiegoś kapłana, o którym wiadomo, że robi jakieś tam uzdrowienia, uwalniania, gdzie będą manifestacje, gdzie zły duch będzie po prostu drzwiami i oknami wylatywał z kościoła. No tak ludzie właśnie mówią. Ja się sam też z tym często spotykam, bo niektórzy jak zapraszają, to pytają, czy właśnie coś takiego będzie. Ja mówię, nie będzie. Nie będzie, będzie msza święta, będziemy się modlić, odmawiać różaniec, będą konferencje, nie będzie żadnego fruwania w powietrzu. A no to może nie warto. I ludzie pchają się w różne prawie że sekty, prawie że protestanckie, często po prostu sami świeccy to organizują, którym się wydaje, że mają różnego rodzaju charyzmaty, dary. To ani charyzmaty, ani dary, to po prostu od złego ducha. I tam, co tam się dzieje, wszystko fruwa, dokładnie tak, czego ludzie oczekują. Ale tam nie ma ducha. To pamiętacie te filmiki właśnie z tych amerykańskich różnych spotkań pseudocharyzmatycznych, gdzie jakiś świecki ręce podnosi i tam wszyscy się kładą po prostu po kłosie. Ktoś tam kwiczy jak świnia, ktoś tam biega jak pies. Kogoś innego to jakby zażynali świniaka. I jak mówią, Jezus, jaka to moc Boża czy coś. No jaka moc Boża, w tym nie ma Boga w ogóle. Słuchajcie, mówię o tym, co jest tutaj w Anglii. Są takie świeckie wspólnoty, bardzo niebezpieczne. Trzymajcie się od tego z daleka. Im więcej tych fenomenów różnych, to tym mniej Boga, bo Bóg przychodzi do człowieka w ciszy. W ciszy i najwięcej Boga jest tam, gdzie jest właśnie Eucharystia, spokój. I tam też jest Maryja. A Maryja jest na pewno tam, gdzie po prostu się ludzie spotykają i odmawiają różaniec. I tam się najwięcej dokonuje. I tu trzeba mieć naprawdę głęboką wiarę dziś, żeby się umieć na tym zatrzymać, a nie być jak taki Herod, poszukiwacz różnych fenomenów, znaków. I co? I nic, jest pustka. I popełniają później błędy, zdradzają Chrystusa i kończą nie wiadomo gdzie. Iluż ludzi dzisiaj przechodzi do różnego rodzaju sekt, gubi się, nazywają siebie katolikami, ale już nie pójdzie na normalną mszę, bo już musi to być jakaś nadzwyczajna, nie wiadomo co. Jeżeli to nie jest msza, no to właśnie poszuka sobie jakichś takich świeckich wspólnot pseudocharyzmatycznych, nie mających już nic wspólnego z wiarą, bo chce mieć te emocje, bo chce, żeby się coś działo. To jest ogromna pułapka. Herod w nią niestety wpadł. A więc zastanówmy się jeszcze raz, czego szukam w tej mojej wierze. Czy Jezusa Chrystusa, czy znaków? Jeżeli szukam Jezusa Chrystusa, to jaka jest moja relacja z Nim? Czy potrafię się wsłuchać w to, co do mnie mówi? Czy potrafię wcielić w to w życie? I co pozostaje we mnie wtedy? Czy pokój, jeszcze głębsza miłość, pragnienie pokornego spełniania swoich obowiązków, tam gdzie jestem, nie szukania jakiegoś miejsca, gdzie mnie zło nie dosięgnie na ziemi, bo takiego miejsca nie ma, ale przekonanie, że bez względu na to, gdzie jestem, jest ze mną Chrystus i nie muszę się niczego lękać. Jeżeli takie są w tobie myśli, pokój, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. I pielęgnuj nią, dbaj o nią, i stara się być każdego dnia coraz bliżej Chrystusa, coraz bardziej i uważniej nasłuchiwać, co do Ciebie mówi, tak jak nasłuchiwała Go sama Maryja.